Witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielny poranek. To miejsce już widziało wielu ludzi przy różnych okazjach, a dziś są dwie takie okazje. Po pierwsze przyszli tu, część z was przyszła tutaj z tego powodu, bo tu się śpiewa o Bogu, mówi o Bogu, rozmawia się z Bogiem. Bez wstydzenia wszyscy razem wspólnie to robimy. To jest na pewno część z was, która tu przyszła. Ale też wiem, że inni przyszli, bo potem ślub. Jonasza i Oli, wiecie czemu ich tu nie ma? Są, ale tu, ciekawe, nie? Że tu ich nie ma. Są trochę tak, że ich nie widać. Nie? Teraz się wszyscy zaczną zastanawiać, co to się stało. Wyjaśnię wam w trakcie. Może nie byliście tu nigdy w takim miejscu jak to i jesteście pierwszy raz, czyli mamy co najmniej dwa powody. No chyba, że jest ktoś przypadkiem, zupełnie szedł po drodze i wstąpił. Jeżeli ktoś jest przypadkiem, to zabieram na obiad. Kto jest przypadkiem, proszę podnieść rękę. Nikt nie jest przypadkiem. Dobrze, że tu dziś przyszliście. Niedzielny poranek i dobre powody. Wiecie, dzisiaj tak sobie pomyślałem, to jest taki czas, niedziela, kiedy można tak odpocząć, tak odetchnąć sobie. Niedziela jest takim dniem chyba dla całego kraju, gdzie ludzie tak odpoczywają, bo w trakcie tygodnia ciężko jest to zrobić. Zawsze jest coś ważnego do zrobienia. No można oczywiście i nawet i teraz siedzieć na komórce i pisać na Facebooku, ale myślę, że nikt tego nie robi z racji szacunku dla innych i z racji szacunku dla Pana Boga. Trudno jest skupić uwagę ludzi dziś na 5 minut. Wszyscy są, biegają, są czymś zajęci, szczególnie młodzi ludzie. Niedawno czytałem wyniki takich badań naukowych i naukowcy stwierdzili, że nasza zdolność do skupienia uwagi w ciągu ostatnich 15 lat spadła o 1/3. I takie podsumowanie było w tym artykule naukowym, że nasza zdolność skupienia obecnie wynosi tyle, co zdolność skupienia rybki w akwarium. Tyle się potrafimy skupić. Potem już zaraz trzeba się odwrócić, bo jest coś ważnego do zrobienia. A tym bardziej, że wszystko przykuwa naszą uwagę. Smartfony, dzwonki, supermarkety, biura podróży, lepsza praca, lepsze życie. I kiedy tak sobie pomyślałem dzisiaj, czym bym się chciał podzielić krótko w niedzielny poranek, to przyszło mi do głowy taka myśl, że nic się pod słońcem nie zmieniło i tak długo, jak świat trwa, my ludzie mamy problem ze skupieniem się na rzeczach ważnych. Cały czas mamy ten sam problem. No chyba, że tu chodzi o moje sprawy, o moje życie albo o moje zdrowie, to wtedy cała moja atencja, moje pieniądze, mój czas skupia się na tym. Chyba, że chodzi o moje dzieci, chyba, że chodzi o jakąś moją tragedię, no ewentualnie o moją radość. My od zawsze mieliśmy problem też, żeby skupić się na rzeczach ważnych. Skoro jest niedzielny poranek i śpiewamy o Bogu, my zawsze mieliśmy problem, żeby skupić się na Bogu. My, ludzie. Pytałem 2 dni temu, nie wiedząc jeszcze, co bym chciał powiedzieć dzisiaj, jednego młodego człowieka, jak przykuć uwagę ludzi? A ten młody człowiek mówi, tato, no to już wiecie, z kim gadam, tato, młodzi nie chcą rozmawiać o takich poważnych rzeczach. My nie chcemy rozmawiać raczej o przeszłości, bo jeszcze by się okazało, że coś nabroiliśmy. Nie chcemy też za bardzo rozmawiać o przyszłości. Żyjmy lepiej chwilą, tym, co tu i teraz. To się tak gładko żyje, tak dobrze. Ale to chyba nie jest tylko problem młodych. Generalnie uciekamy, wiecie, od myślenia o tym, co było, bo po co tam rozgrzebywać stare rzeczy. I też nie za bardzo chcemy mówić o przyszłości, chyba że tej bliskiej. Kiedy 2000 lat temu, to jest taka data, którą wszyscy ludzie na świecie pamiętają, albo bardzo wielu pamięta, bo jak się gniecie do kieszeni, weźmiecie monetę do ręki, to na każdej jest rok, data. Odliczanie od narodzin. pewnego człowieka, o ile można nazwać go człowiekiem. Wszyscy pamiętają tą datę. 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus chodził na ziemi, zrobił albo robił wszystko, żeby skupić na sobie uwagę ludzi. Bo wiedział, że mamy taki problem, że nie potrafimy się skupić. I cztery Ewangelie, które mamy w Biblii, one są nam bardziej bliskie, bo już spisane w czasie tak zwanej naszej ery. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, one wszystkie te Ewangelie zawierają niesamowite opisy wielu cudów. Można ich wyliczyć, doliczyć się takich większych opisów około 40, ale to są tylko wybrane cuda, znaki, które Pan Jezus czynił. Ktoś kiedyś to policzył i powiedział, że to jest 1/3 całej treści tych Ewangelii. To po pierwsze cuda i znaki, a po drugie tym cudom i znakom najczęściej towarzyszyły słowa Pana Jezusa. Musiało to być ważne, skoro ci czterej pisarze poświęcają tym cudom tak wiele czasu, tak wiele treści, tak wiele kartek. Wiecie, co oni próbowali zrobić? Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, tych czterech, którzy pisali Ewangelię, oni próbowali przykuć naszą uwagę, przykuć uwagę czytelników do tego, do czego ktoś kiedyś przykuł ich uwagę. Cuda i znaki. Niektóre z nich były widoczne tylko dla wybranych ludzi pojedynczych albo mniejszej grupki. Pamiętamy, albo większość z nas pamięta, to słynne przemienienie wody w wino. Nie wszyscy o tym wiedzieli, przynajmniej na początku. Nie wszyscy też wiedzieli o uzdrowieniu głuchoniemego, córki kobiety kananejskiej. To się działo czasem w małym gronie. Ale niektóre z tych cudów Pana Jezusa były tak widoczne, tak wielkie, że wszyscy o tym mówili w koło. Co mam na myśli? No przy pewnej okazji Pan Jezus, widząc kondukt pogrzebowy, zawsze szło dużo ludzi, tak jak dzisiaj idzie dużo ludzi w miejscowości Nain, zobaczył płaczącą kobietę. No i użalił się, bo to dobry Bóg. I podszedł i powiedział do tego, do jej syna, wstań. I wiecie, co jest napisane? A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. To była niesamowita rzecz. Wszyscy o tym mówili. Większy cud? No chyba co do ilości trudno by się doszukiwać większego. Nakarmienie 5000 mężczyzn. To 2 razy się stało. Nakarmienie 5000 mężczyzn, pisze, że były tam też kobiety i dzieci, ale oni z reguły mniej jedzą, więc mężczyźni jedzą więcej. To było coś. 5000. I skutek tych cudów był taki. Ewangelista Łukasz pisze w 7 rozdziale. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Ludzie zaczęli gadać. Kolejny fragment z Mateusza. I tłumy były osłupione, dziwiły się. Wow, co tu jest? Nigdy nie robił takich rzeczy. A Łukasz jeszcze pisze w 4 rozdziale. A ludzie go szukali i przyszli do niego i zatrzymywali go, aby od nich nie odchodził. Byli przecież głodni, mieli różne choroby, tak jak my dzisiaj. Więc Pan Jezus, który dawał jeść, uzdrawiał, to było coś niesamowitego. Niesamowite jest też to, że Pan Jezus próbował zwrócić uwagę wszystkich bez wyjątku. Już dzisiaj Marian tak się modlił. Pan Jezus nie robił różnicy pomiędzy mężczyznami czy kobietami. Nie patrzył, z jakiej warstwy społecznej ktoś pochodzi, jaki zawód ktoś wykonuje. To byli czasem prości rybacy, to były prostytutki, to byli przywódcy religijni, to byli kapłani, byli to ludzie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ze skarbówki, jak celnik Mateusz. Nawet okupanci, bo Piłat to był okupant, to był prokurator i namiestnik, uciskali Żydów. Był człowiek, który należał do partii politycznej, nacjonalista, byśmy dziś powiedzieli, Szymon Zelota. Wszyscy, bez wyjątku. Nawet teściowa nie została pominięta. teściowa Szymona. Pan Jezus zwracał uwagę na wszystkich. Chciał przykuć uwagę wszystkich ludzi. Wiecie, bo oni tak samo biegli wtedy, jak my dzisiaj. Z jakiegoś powodu Pan Jezus nie chciał przepuścić nikomu. Zwróćcie na mnie uwagę. Tak sobie kiedyś myślałem, to dotarło do mnie, że Pan Jezus bywał na spotkaniach mafii. W tamtym czasie mafia finansowa to byli celnicy, którzy w domach się gromadzili sami. A Pan Jezus wchodzi na spotkania takiej mafii, żeby opowiedzieć im coś ważnego. Nikomu nie przepuścił. Coś musiało być tak niesamowitego, że Pan Jezus chciał, żeby wszyscy dostrzegli, że uzdrawia, leczy, pokazuje władzę nad przyrodą, chorobami, światem duchowym, nawet nad śmiercią. Bo za każdym razem Pan Jezus wygłaszał przy tym niesamowite słowa. Wiecie, jakie słowa wygłaszał? Słowa dotyczące życia. No, niektórzy mówią takie nauki, takie jak wielu, jak Konfucjusz, jak inni. Ale czy na pewno? Pan Jezus chciał się przebić ze swoim przesłaniem przez codzienność ludzką. Po prostu przez taką naszą zwykłą codzienność, gdzie rano wstajemy, robimy określone rzeczy, przychodzimy do domu, jesteśmy zmęczeni i tak codziennie, codziennie, codziennie. Jak się domyślacie, zrobiłem ten wstęp długi, wstęp do krótkiego dzisiaj słowa w zasadzie. Ja też chcę się przebić z pewnym przesłaniem. Mam nadzieję, że to nie będzie moje przesłanie. Po co Jezus tak bardzo się natrudził z tymi wszystkimi cudami i znakami? Po co tak bardzo zwracał na siebie uwagę? A po co potem ci, którzy spisali wszystkie te słowa, te cuda, te znaki, po co oni tak się trudzili, żeby to spisać? Nawet byli gotowi umrzeć za to, co spisali. I powiem wam też, umarli za to, co spisali. To musiało być ważne, skoro byli gotowi poświęcić za te opisy, za to przesłanie całe swoje życie. Dla ludzi tamtych czasów, czasów Pana Jezusa, ludzi, którzy Go widzieli i słyszeli, dla tych ludzi, którzy po drugie to spisywali, ale też po trzecie dla nas, czyli dla wszystkich ludzi, Pan Jezus bardzo się postarał, bo miał określony cel. W Ewangelii Jana są takie dwa wersety, które chciałbym, żeby były dziś myślą przewodnią. Specjalnie nie ma tu dziś Państwa młodych tej pierwszej godziny. Ja wiem, że oni tu są, ale wiecie, co by było, gdybyśmy ich tu posadzili? Nikt by mnie nie słuchał. Bo to jest piękna kobieta i przystojny mężczyzna. I skupiliby całą uwagę na sobie. Bo my potrafimy najczęściej jedną rzeczą się zajmować. Jak zajmiesz myśli jedną rzeczą, to ciężko będzie ci zająć myśli drugą rzeczą. A jeszcze przez chwilę chciałbym zająć waszą uwagę, zanim potem wszyscy skupimy się na nich, bo to będzie ich czas i im się to należy, niech to będzie piękny czas dla nich, to skupmy się jeszcze przez chwilę na tych dwóch wersetach. Ewangelii Jana w 20 rozdziale jest taki opis tego, który pisał tą Ewangelię, czyli Jana. Bardzo krótki. Brzmi tak. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 30 i 31. Wyświetlony jest za mną. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach albo wobec swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Był cel tych wszystkich cudów i tego całego wielkiego zamieszania przez 3 lata, które było wokół Pana Jezusa. Nie chodziło przecież o nakarmienie 10 tysięcy, 30 tysięcy ludzi. Nie po to przyszedł na ziemię. I tak nie nakarmił wszystkich. I tak chodzili głodni. Czy celem samym w sobie było to, żeby uzdrowić ludzi? Nie. I tak nie uzdrowił wszystkich. Czy celem było wygłaszanie mów motywacyjnych? Nie. Nie chodziło tylko o poprawę naszego życia na chwilę. Celem, jak wynika wyraźnie z tego fragmentu, jest to, żeby ludzie w końcu mogli mieć życie. Ale co przez to rozumiesz? Przecież każdy z nas żyje. Wiecie, w tym miejscu, jak dochodzę do takiego fragmentu, jak dochodzimy do takiego fragmentu, to większość z nas mówi, pewnie będzie coś mówił o przyszłości, o jakimś życiu wiecznym, o tym odległym, kto to tam wie, jak to tam jest. A mnie interesuje tu i teraz. Ja się skupiam na tu i teraz. Ale życie nasze składa się z trzech elementów. Nie tylko z tu i teraz. Nasze życie składa się z tego, co było. Nasze życie składa się z tego, co jest. I nasze życie składa się z tego, co będzie. To są trzy elementy. Każdy, kto ucieka chociażby od jednego z nich, to tak naprawdę ucieka od swojego życia. To, co było, to, co jest i to, co będzie. A Syn Boga Żywego, sam Bóg, 2000 lat temu przyszedł osobiście, bo już tak bardzo byliśmy zajęci sobą, przyszedł osobiście, żeby zwrócić uwagę na siebie i powiedzieć, ja wam chcę opowiedzieć o waszym życiu. Ja wam chcę ulżyć w waszym życiu. Ja wam chcę dać życie w pełni. Bez różnicy, kimkolwiek jesteś. Wiecie, dziś można czytać różne książki, takie, tak zwane motywacyjne. Jedna z tych książek mówi, potęga teraźniejszości. Nie patrz na to, co było. W ogóle nie zajmuj się za bardzo przyszłością. Skup się na tym, co teraz. Ale to ograbia nas z życia. Przecież nasze życie w całości to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pan Jezus przyszedł za niecałe 2 tygodnie. Prawie cały świat będzie to świętował. Będą ludzie sobie przypominać, że przyszedł. Czy będą sobie przypominać, to jest inna rzecz. W każdym razie pod nazwą tego, że to jest Boże Narodzenie, ludzie będą mówić, no podzielmy się opłatkiem, zapytajcie kogoś, czy rozumie, co to w ogóle znaczy ten gest. I co my w ogóle świętujemy? Okazuje się, że w większości domów będą święta bez solenizanta. Nikt nie będzie pamiętał. Albo mało kto będzie pamiętał, co my świętujemy. Ale Jezus te 2000 lat temu przyszedł i powiedział, po pierwsze, co do przeszłości, co do tej części naszego życia. Powiedział, wiecie, jest możliwe, żeby załatwić problem waszych kłamstw, zdrad, oszustw, kradzieży, złości jednego wobec drugiego. Generalnie całego dziadostwa, jaki w życiu żeśmy narobili. Cokolwiek byś nie narobił. Pan Jezus przyszedł powiedzieć, ja mam rozwiązanie na ten problem. To my właśnie dzisiaj, jak co niedziela, spotykamy się, żeby Bogu dziękować, bo część z nas już ma w ręce to rozwiązanie. Już go dostała za darmo. To, że my jesteśmy wszyscy winni, albo jak to Biblia nazywa dokładnie, że jesteśmy grzesznikami, to jest jasne. Gdyż wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy, mówi Biblia. I to powtarza wielokrotnie. Nie trzeba być jakimś ekstra intelektualistą, żeby zauważyć, że wszyscy mamy ten sam problem. Ale Pan Jezus powiedział, ja też wiem, że wy sami tego nie załatwicie. Ja wiem, że wy sami nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. To dlatego jest krzyż. To, co widzicie po lewej stronie. Po to jest krzyż. Pan Jezus powiedział, ja zastępczo za was załatwiłem tą sprawę. Już nie musisz myśleć o swojej przeszłości. Możesz się cieszyć, że twoje grzechy mogą być wybaczone. W jaki sposób? Kiedy Pan Jezus zawisł na tym krzyżu, to wtedy Bóg złożył na niego grzechy całego świata. I teraz ja nie muszę wisieć. Gniew Boży nie musi być wylany na mnie. Wiecie, to jest niesamowita rzecz, żeby wiedzieć, że za darmo można być ułaskawionym. Za darmo. Nie za dobre uczynki, nie za przynależność do jakiegoś kościoła, nie za chrzest, nie za jakikolwiek akt religijności, nie za pieniądze, nie za odpusty, nie za modlitwy, tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. A Bóg obiecał, grzechów ich nie wspomnę więcej. Wiecie, co to znaczy? Może dla ciebie to nic nie znaczy, ale dla wielu z nas ten ciężar, który nosiliśmy przez całe życie, który zabrał Pan Jezus, kiedy powiedział, możesz zostać oczyszczony z tego wszystkiego. Twoje grzechy mogą zostać wymazane. To jest niesamowita ulga. I nie ma w nikim innym zbawienia, jak mówią Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Nie ma w nikim innym zbawienia. W nikim to znaczy żaden człowiek, żadna instytucja, żaden kościół, dobrze słyszeliście, żaden kościół, żaden pośrednik, czy to ludzki, czy nawet anielski. W nikim nie ma innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To powiedział Piotr. To są proste słowa. Tylko Bóg. Tylko Chrystus. Co to nie za niesamowite życie. Przyszedłem, żeby dać wam życie, mówi. Co do przeszłości. Sprawa załatwiona. Życie w wolności, bez ciężaru. Bez niepewności. Bez tego punktu nie ma dwóch następnych. Nie ma teraźniejszości i nie ma przyszłości. Bez przebaczenia nie ma nic. Pan Jezus mówił po drugie o teraźniejszym życiu człowieka. Mówi, chcę wam dać teraźniejsze życie. Jak już przeszedłeś przez ten etap, jak już uznałeś siebie za grzesznika, jak uznałeś, że On umarł, to się przyjmuje wiarą, że umarł za ciebie, za mnie. To możesz mieć pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem to jest niesamowite doświadczenie. Każdy, kto został na nowo narodzony przez Boga, kogo grzechy zostały wymazane, może mieć pokój z Bogiem. Jezus mówił, że Bóg nazywa nas od tego czasu przyjaciółmi. Ja tego nie pojmuję, jak to my, tacy zwykli ludzie. Bóg mówił, że nigdy nas nie porzuci i nie opuści. Jak to jest możliwe? To znaczy, że zawsze możesz na Niego liczyć. To znaczy, że twoje modlitwy, które do Niego zanosiłeś, przestaną być monologami. On zacznie odpowiadać. Niesamowite. Pan Jezus mówił o teraźniejszym życiu, doznasz przemiany. Ale ja nie potrzebuję przemiany. Może ty nie, ale wielu takich było pomiędzy nami, którzy nie mogli się uwolnić z alkoholu, z narkotyków, z pornografii i z różnych innych dziadostw. Pan Jezus tego uwalnia. Każdy gdzieś jest w czymś zniewolony. Będziesz miał nową perspektywę życia. Będziesz miał siłę do tego, żeby powiedzieć, nie chcę tego. I w końcu Pan Jezus mówi, znajdziesz się być może w gronie takich adoptowanych grzeszników. Mówiąc o Kościele, Pan Jezus mówił, to my, adoptowani grzesznicy, będziesz mógł znaleźć nowych przyjaciół. Czasem zastąpią ci rodzinę, która się ciebie wyrzeknie, bo stałeś się dziwakiem, bo mówisz, że twoje grzechy zostały wybaczone. W prawdziwym Kościele można naprawdę doświadczyć niesamowitych rzeczy. Miłości, wyrozumiałości, przyjaźni. To nie znaczy, że Kościół jest idealny, bo my ciągle, wiecie, ludźmi jesteśmy. Ale można jej czasem doznać o wiele więcej niż we własnej rodzinie. To wszystko dotyczy teraźniejszości, przeszłości, teraźniejszości, ale Pan Jezus też mówił o życiu, że chce wam dać życie, mówił o przyszłości. Pan Jezus obiecał, że śmierć fizyczna przestaje być tragedią życiową, a jest tylko przejściem do czegoś nowego. To są słowa Pana Jezusa. Chociażby człowiek umarł, to będzie żył. Chociażbyś umarł, to będziesz żył. To jest pewność jutra. Wiecie, co daje pewność jutra? Lepsze dzisiaj. Bo jak wiesz, co się z tobą stanie potem, to lepiej żyje ci się dzisiaj. Każdy człowiek, którego grzechy zostały wybaczone, który żyje z Bogiem, ma tą pewność jutra. Biblijna perspektywa na to jutro jest trochę inna od tego, co się potocznie słyszy. Bo gdyby porozmawiać dzisiaj z ludźmi, to chrześcijaństwo zabrnęło bardzo daleko w jakieś dziwne rzeczy, których nie ma w Biblii. Że my wyjdziemy z tego ciała, będziemy lewitować jakoś i to będzie to połączenie mistyczne z Bogiem. Ale Biblia jasno mówi, tak jak On dostał nowe ciało, tak jak Chrystus zmartwychwstał, będą w przyszłym roku, jak dożyjecie, jak dożyjemy inne, kolejne święta, zmartwychwstania. Tak jak On dostał nowe ciało, tak to nowe ciało ma dostać każdy, kto w Niego uwierzył. To nie jest mistycyzm. To jest realne. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest całe życie człowieka. Nie opiszę wam tego wszystkiego dzisiaj. Niewiele czasu. Ktoś może powie, fajnie to powiedziałeś, fajnie to powiedział, ale to są wszystko obiecanki. Wszystko to jest takie obiecane. Brzmi dobrze, ale to w ogóle jakieś nie z tego świata jest. Po pierwsze, to jest nie z tego świata, bo On przyszedł z innego świata. Znowu do tego nawiążę. Za chwilę będą święta. Przecież Pan Jezus nie wziął się znikąd. On przyszedł od Ojca. On przyszedł właśnie z tamtego świata. A my mamy żyć kiedyś z Nim. Tak, to jest informacja nie z tego świata. To po pierwsze. Po drugie, mamy powody, żeby w to wszystko wierzyć, że Pan Jezus mówi, że możemy być zbawieni, możemy mieć życie wieczne, aby przez wiarę w Niego mieć życie wieczne. Właśnie po to zrobiłem cały ten dzisiejszy wstęp krótki na temat cudów. Przez wszystkie te cuda, przez wszystkie te znaki, przez wszystkie uzdrowienia, przez to, że Pan Jezus pokazał, że ma moc co do chorób, klęsk żywiołowych, oddziaływania na zadyłuchy, na śmierć, przez wszystko to pokazał Pan Jezus, kim naprawdę jest. Bo tego nie mógłby robić zwykły człowiek. Musiał być Bogiem. I teraz ten sam Bóg, który zrobił wszystkie te znaki i cuda, jak mówi ten wiersz, możemy do niego wrócić, do Jana 20, jak mówi ten wiersz, te cuda i znaki były po to, żeby uwierzyć, że On może dać nam to życie, że On może załatwić naszą przeszłość, że możemy mieć dobre życie z Nim teraz i że mamy pewność jutra. Bo gdyby On nie był Bogiem, to daremna nasza wiara. Kompletnie daremna. Ale dlatego, że jest Bogiem, to można Mu zaufać. Kończąc, dzisiaj bardzo trudno skupić uwagę ludzi, nawet na 5 minut. Jeżeli udało mi się skupić waszą uwagę na trochę dłużej, to teraz po waszej stronie jest odpowiedzialność. Każdy z nas może z tą informacją zrobić, co chce. Bóg ze swojej strony zrobił już wszystko, absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko pokazał, jakie ma zamiary wobec człowieka. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię po to, żeby sądzić ludzi. Wyraźnie o tym powiedział. On przyszedł, żeby dać ludziom życie. Bóg zrobił absolutnie wszystko, poza jedną rzeczą. Poza jedną. Tej rzeczy nie zrobi. Nie zdecyduje ani za mnie, ani za ciebie. Czy chcesz wybrać życie? Czy dobrze ci jest żyć tak jak teraz? Każdy z nas musi zdecydować samodzielnie co do przeszłości, co do teraźniejszości i co do przyszłości. Chciałbym powiedzieć, że koniec, że amen, ale jeszcze jedną rzecz dodam. My ciągle skupiamy się na teraźniejszości. I Biblia mówi, jakby wyprzedzając, że jak wyjdziemy stąd, to znowu wrócimy do swoich zajęć, do swoich zadań, a to wielkie zaproszenie pozostanie gdzieś tam z boku, na półce. No dobra, będę o tym pamiętał. Teraz nie mam czasu. Jest w Ewangelii Łukasza taki fragment. Może teraz będzie lepiej zrozumiałe, jak go przeczytam. Dosłownie parę wierszy. Łukasz 14 rozdział, gdzie Pan Jezus od 15 wersetu, prowadząc rozmowę z rozmówcą, mówi tak, od 16. Pan Jezus opowiada pewną historię. Pewien człowiek, 16 werset, 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, uroczystej kolacji byśmy dziś powiedzieli, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. to tak jak Bóg, który ze swojej strony zrobił absolutnie wszystko. Nic nie musisz zrobić, tylko przyjść. Uroczysta kolacja. Zaproszenie dla każdego. Jaka jest reakcja ludzi? Czego byście się spodziewali? No to przeczytam wam. Od 18. I poczęli się wszyscy jedni po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, a kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem. Właśnie, a propos żony. I dlatego nie mogę przyjść. Wszyscy mają jakieś wymówki. Wiecie, co te wszystkie wymówki mają wspólnego ze sobą? One wszystkie dotyczą teraźniejszości. Pole, robota, wyjazd, hobby, cokolwiek. Wszyscy mamy wymówki. Jak myślicie, czy oni się znajdą na tej kolacji wystawnej? Czy ty znajdziesz się na tej wystawnej kolacji, na którą zostałeś zaproszony już dawno? Wiecie, to jest najdłuższe zaproszenie, najdłuższe otwarte zaproszenie w historii świata, jakie można sobie wyobrazić. Cała Biblia jest jednym wielkim zaproszeniem. Przyjdź, wszystko gotowe. Jednego za ciebie nie zrobię. Nie przyjdę za ciebie. A co będzie, jak nikt nie przyjdzie? No, część z nas nie przyjdzie. Jest mi przykro to powiedzieć, ale Biblia mówi o tym, że część z nas i tak machnie na to ręką i powie, a ja tam mam swoje. 21 werset mówi, a gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, że się wszyscy wymawiają. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i na ulice miasta i sprowadź ubogich, łomnych, ślepych, chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, aby wyszli. I niech będzie zapełniony dom mój. Powiedzcie, co się z nami stało, ludźmi? Bo to jest tylko przypowieść, którą Pan Jezus obrazuje nasze życie. Co się z nami stało, że nas trzeba przymuszać do tego, żeby mieć dobre życie? Żeby mieć załatwioną przeszłość? Żeby mieć dobre życie teraz? I żeby mieć pewność przyszłości? Co się z nami ludźmi stało? Nie potrafimy skupić uwagi. Wejdą inni, jak z tego fragmentu pisze. My na nich nie zwrócilibyśmy uwagi. Wiecie, to są tacy, co tam pod mostami leżą. To są tacy ludzie, powiedzielibyśmy, wykolejęcy życiowi. Im w życiu nie wyszło. Ale tacy jakoś potrafią zwrócić uwagę. Bo to ludzkie stwierdzenie, ono wcale nie jest takie pozbawione biblijnych podstaw. Jak trwoga, to do Boga. Wykolejęcy życiowi. Oni wiedzą, że szczęście na ziemi nie jest budowane przez pieniądze. Wiedzą, że hobby ani praca nie jest warta poświęcenia życia. Wiedzą wreszcie, że można się zawieść na innych ludziach. Ci wejdą. Nie miej za złe Panu Bogu, jak się tam nie znajdziesz, bo to jest twoja decyzja. Pozwólcie, że się wam przypatrzę. Tak na koniec. Od jednego końca aż po drugi. Wiecie dlaczego? Bo ja się wybieram na tą uroczystą kolację. Ja się tam wybieram. I będę was tam szukał. Od jednego końca aż po drugi. Może was tam znajdę, a Bóg mnie zapewnia, że spotkam tam wszystkich tych. Wszystkich tych, którzy chcieli mieć życie. Którzy załatwili swoją przeszłość. Którzy mają dobrą teraźniejszość z Bogiem i którzy uchwycili się obietnicy, że Pan Jezus powiedział, wrócę po was. Nie zostaniecie tu sami. Wybierzcie życie. Proszę was. Tego nie mogę za was zrobić. Ale Bóg mówi, wybierzcie życie. Amen.